pastor Mirosław Muszyński z Polskiego Centrum Chrześcijańskiego w Chicago. Zapraszamy. Już znany nam gość, także więcej nie będę mówił.
Dziękuję za to przedstawienie, bo już straciłem humor, że nie będzie przedstawienia. Tak myślę, co tu zrobić, bo to jedyny czas, kiedy o mnie dobrze mówią i klaszczą w związku z moją osobą. Także już jak byliście rano, to powiedzcie tym, co nie byli. Naprawdę ludzie klaskali, jak wstałem. Nie wiem czemu, ale a dzisiaj znowu pastor dobrze powiedział na mój temat. A to, że dobrze powiedział, to oznacza, że nie wszystko powiedział. Dzięki, żeście przyszli. Wiecie, a ja często tłumaczę się przed swoim zborem i ludzie u nas wiedzą, że ja mam takie fobie różnego rodzaju. Na przykład, będąc tutaj dzisiaj wiezionym na to miejsce, bo z własnej woli bałem się przejść, bo muszę stanąć przed wami i mówię, 30 lat to robię, a ostatnie 22 lata przynajmniej dwa razy w tygodniu i przed każdym kazaniem, a serce mi bije. Znaczy ono zawsze bije, bo żyje, ale naprawdę mi bije, jakbyście sprawdzili. I te fobie polegają na tym, że od czasu do czasu mam taki sen. Już nie emigranta, bo na pewno mieliście sen emigranta. Wszyscy wiedzą, czym jest sen emigranta? Okej, kto nie wie? Ano jest trochę osób. Sen emigranta to jest sen człowieka, który wyjechał zza żelaznej kurtyny. Bo teraz już ludzie nie mają takich snów, to jest wyjątkowe. Kiedyś, kiedy w stresie się wyjeżdżało, to do kilku tygodni sen emigranta był gwarantowany. Aha, ja nie muszę stać blisko tego. Sen emigranta był gwarantowany. A polegał on na tym, że się spało, może był sen, prawda? I w pewnym momencie śni się, że wracamy do swojego ojczystego kraju na krótkie odwiedziny i nie jesteśmy w stanie powrócić tutaj do Kanady albo do Ameryki. No i budzimy się, serce się tłucze, zlani potem jesteśmy, rozglądamy się i nagle, dzięki Ci Panie, jestem w Kanadzie, jestem w Ameryce. To jest sen emigranta. A ja pytam różnych pastorów, więc nie jestem w stanie określić typu snu, chyba na razie jest to sen mój. Od czasu do czasu mam sen, że w niedzielę rano do zboru nikt nie przyszedł. Ja przyszedłem, nawet żona moja nie przyszła. Sam, puste ławki. I wiecie, teoretycznie jest to możliwe, dlatego że zawsze kogoś brakuje. Ja nie lubię pustych ławek i tak sobie myślę, a gdyby wszyscy przyszli, którzy w cyklu miesięcznym są na nabożeństwach, no to by nas było więcej. Ale zawsze kogoś braknie. Więc sobie myślę, co by było, gdyby właśnie w daną niedzielę nagle wszyscy postanowili, że dzisiaj to nie jest niedziela, a że wybiorę się na nabożeństwo. Ja wiem, że my desperujemy często w modlitwie, żeby Bóg był z nami. Ale jeżeli dobrze rozumie Boże Słowo, to jest jedyna obecność gwarantowana. Pan Jezus powiedział, jak się w moim imieniu zbierzecie, ja tam będę. Ale obecność ludzi nie jest gwarantowana i dlatego dzisiaj dzięki, żeście przyszli, wiedząc, że to ja. Miałem drugi sen. Naprawdę. W tym tygodniu miałem sen, że stanąłem przed wami i nie wiedziałem, o czym mówić. A już wtedy wiedziałem. I tak sobie myślę, czy naprawdę wiem. I zanim przejdziemy do dalszego rozważania, chciałbym, abyście otworzyli razem ze mną Księgę Jeremiasza. Księgę Jeremiasza, 18 rozdział, znany fragment Słowa Bożego dla tych, którzy czytają, którzy słuchają, którzy nawet chodzili do szkółki niedzielnej. Rozdział 18 Księgi Jeremiasza, przeczytamy i podzielę się z wami kilkoma frustracjami. 18 rozdział. Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana tej treści. Wstań i zajdź do domu garncarza, a tam objawię ci moje słowa. I wstąpiłem do domu garncarza, oto on pracował w swoim warsztacie. A gdy naczynie, które robił ręcznie z gliny, nie udało się, wtedy zaczął z niej robić inne naczynie, jak garncarzowi wydawało się, że powinno być zrobione. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak garncarz, mówi Pan. Oto jak glina w ręku garncarza, tak wy jesteście w moim ręku, domu Izraela. Raz grożę narodowi i królestwu, że je wykorzenię, wywrócę i zniszczę. Lecz jeżeli się ów naród, ta glina, jeżeli się ów naród odwróci od swojej złości, z powodu której mu groziłem, to pożałuje tego zła, które zamierzałem mu uczynić. Innym razem zapowiadam narodowi i królestwu, że je... Innym razem zapowiadam narodowi i królestwu, że je odbuduję i zasadzę. Lecz jeżeli uczyni to, co jest złe w moich oczach, nie słuchając mojego głosu, to pożałuję dobra, które obiecałem mu wyświadczyć. Moja frustracja polega na tym, że wy to samo robicie, umieszczacie kazania na internecie, audio, wideo, telewizja. A my umieszczamy audio i staramy się tytułować te kazania. A w związku z tym, że treść nie zawsze jest trafna i dobra, to staram się mieć chwytliwe tytuły, żeby kogoś zainteresować, chociaż żeby przez chwilę posłuchał. I miałem takie trzy tytuły, z którego chciałem jeden wybrać, ale dzisiaj rano usłyszałem, że są grupy chrześcijan, do których można mówić. I sobie pomyślałem, podzielę się trzema tytułami, każdy sobie może wybrać tytuł, prawda? Więc podszedł do mnie ktoś dzisiaj po południu, mówi, o czym będę mówił, i ja podaję tytuł. Tytuł brzmi nie bardzo duchowo, glina czy plastelina. A tytuł się taki wziął, dlatego że glina to jest materiał do poważnej obróbki. A wszyscy wiedzą, że plastelina służy do zabawy. I jeżeli komuś coś nie wyjdzie z plasteliny, to żaden problem, ponieważ można za chwilę to zmiażdżyć, pougniatać i na nowo coś robić z tego. Ale większy problem polega na tym, że z plasteliny nic trwałego nie powstaje, bo ona jest ciągle miękka i byle dotyk z otoczeniem, wzięcie do ręki, za mocne ściśnienie powoduje zniekształcenia tego, co zostało zrobione. Więc sobie pomyślałem, tytuł pewnie dobry, bo pod koniec kazania zadam pytanie, jesteś gliną czy plasteliną? I dla niektórych to by już wystarczyło, a w sumie lekcja niezła. Bo sobie myślę, że niektórzy chrześcijanie są jak plastelina, bawią się na przykład w kościół, postanawiają, obiecują. I ostatecznie ja tego nie wymyśliłem, bo trochę inaczej to Pan Jezus powiedział, kiedy mówił o siewcy, jak ziarno padło na różnego rodzaju ziemię, glebę. I mówi, byli ludzie, którzy z radością przyjmowali słowo, robili postanowienia, ale później byle co sprawiało, że zostali zniekształceni. Nie było trwałości w ich życiu, a więc plastelina. Ale tyle na temat plasteliny. Miałem drugi tytuł, Jeremiasz w domu garncarza. No ale sobie pomyślałem, że to wynika z treści i trochę tak brzmi to infantylnie. Takie tytuły tak naprawdę to z Biblii dla małych dzieci. Jeremiasz w warsztacie garncarskim. No każdy się domyśli. I mam trzeci. I młoda siostra dzisiaj podeszła do mnie przed nabożeństwem, pyta się, pastorze, jaki tytuł, bo potrzebujemy. I ja mówię... Życiowe makeovery. I siostra patrzy na mnie i mówi, takie słowo jest po polsku? Ja mówię, ja spróbuję się z tego wytłumaczyć. I my, Polonusi, mamy kompleks. Bynajmniej ja mam. Ja staram się tak bardzo po polsku coś powiedzieć. Jak brakuje mi słowa, to opisuję, żeby tylko nie użyć i nie zaśmiecać języka polskiego. No ale kiedyś byłem w Polsce i przypiekłem się i skóra zeszła. I rozmawiam z pewną osobą i mówię, tak się starałem, nawet przed wyjazdem do Polski poszedłem do solarium, żeby później nie stracić tej skóry. A pani do mnie mówi, trzeba było sobie peeling zrobić. W Polsce. Ja wielkie oczy, bo u nas się nie mówi peeling, tylko u nas się mówi a jakiś tam scrub chyba, czy coś takiego. Ale w Polsce, może to z Anglii pochodzi, jest peeling. Więc pytam się, co to jest ten peeling. I pani tłumaczy, ja mówię, proszę panią, to można łatwo powiedzieć, obdarcie ze skóry. I to jest peeling. Na przykład są depilacje, to też nie jest polskie słowo, tego nie będziemy. Ale na przykład widziałem reklamę manikury. I to nie są kury cioci Mani. Jakieś manikury. A więc język polski już nawet w Polsce jest zaśmiecony, więc sobie pomyślałem, my tutaj, w tym kraju, no to sobie mogę pozwolić na życiowy makeover. Bóg od czasu do czasu wkracza do naszego życia, aby dokonać przeróbki. I dzięki Bogu za to. Ponieważ kiedy ja za każdym razem spojrzę na swoje życie, to jest tak jak na swój dom popatrzę. Jak się ma dom, to jest zawsze coś do zrobienia. Zawsze coś do naprawienia. Nie zawsze mi to wychodzi, odkładam na później, ale wiem, ile rzeczy jest ciągle do zrobienia. Nawet niedawno rozmawiałem z kimś i ja mówię, wiesz co, w tym domu już mieszkamy 13 lat, i ty wiesz, że w pierwszy dzień, jak się wprowadziliśmy, ja umieściłem na liście parę rzeczy, które muszę zrobić i 13 lat minęło i one, przepraszam, i są ciągle niezrobione. Czy są takie rzeczy w twoim i moim życiu, że może 13 lat temu Bóg wszedł do twojego życia i mówi, trzeba by tu przeróbkę zrobić albo tam przeróbkę zrobić. A my to odkładamy na później, z różnych powodów. Kiedy czytamy tą historię, rozumiemy, że gancarz pracuje, rzuciwszy glinę na koło i kręci tym kołem i formuje na początku kawał brzydkiej gliny, brudnej gliny. I nagle coś się zaczyna tworzyć. I znowu ręce do wody i znowu coś tworzy. I tworzy, i tworzy. Ja byłem w takim miejscu i patrzyłem z podziwem, jak z czegoś, co brzydkie i bezkształtne, powstaje piękne naczynie. Ale czytamy tutaj, że nie udało się za pierwszym razem. I wtedy gancarz zaczął robić inne naczynie. I nie będziemy dzisiaj w szczegółach rozpatrywać pracy gancarza, ale przejdziemy do Bożego działania w twoim i moim życiu, bo już ustaliliśmy sobie, że gancarzem jest Bóg, według słowa Jeremiaszowego, a gliną jest dom Izraela. A gliną jesteśmy my ludzie. I kiedy studiujemy historię Izraela, to możemy widzieć, w jaki sposób Bóg wrzucał ich na koło gancarskie i próbował kształtować, i próbował usuwać, i wypleniać różnego rodzaju rzeczy, które mu się nie podobały, po to, aby z nich ukształtować coś, co wydawało się, że powinno być zrobione, tak czytamy w Bożym Słowie. I oto kilka lekcji i cech, które widzę, że są potrzebne, ażeby gancarz osiągnął sukces z gliną. Po pierwsze, chciałbym to nazwać potencjał poddania się. Gancarz jest w stanie wykonać naczynie, kiedy glina jest podatna, kiedy jest wystarczająco wilgotna, mokra i czysta. I tylko Bóg wie, co może powstać z życia człowieka, który dobrowolnie poddaje się i mówi, Panie, czyń z mojego życia to, co chcesz. Ale Bóg zaczyna od negatywnej nuty. Mówi, nie udało się. I wiecie, te historie nie są po to, ażeby zadawać teologiczne pytanie, to jak to Bogu się coś nie udało, to są niewłaściwe pytania. To są ilustracje pokazujące nasze zmagania się w życiu i działanie Bożej łaski. Bogu zawsze się udaje. Zanim Bóg dokończy swój proces działania, Bóg zawsze odnosi sukces. Ktoś na tyle zna Boże działanie, że może na to powiedzieć amen. Bez względu na to, jak długo coś zabiera, Bogu zawsze się udaje. To nawet nie jest właściwe słowo. Bóg zawsze osiąga swój cel i osiąga to, czego pragnie. Ale może zaistnieć pewien problem, pewne opóźnienie, pewne zmiany. Jest moment błogosławiony, potencjał poddania. Tylko Bóg wie, co może być dokonane w życiu człowieka, który się poddaje, ponieważ Bóg ma plan i Bóg ma wizję dla twojego i mojego życia. Potrzebujemy Mu być tylko poddani. Ale jako ludzie są momenty w życiu, kiedy się opieramy. I wtedy mamy sytuację, gdzie gancarz mówi, nie, to naczynie mi się nie podoba. To nie jest to. Ja nie jestem z tego naczynia zadowolony. I z powrotem miażdży, czyni z tego znowu brzydką kupę gliny i znowu zaczyna na tym pracować. I jest napisane, że tworzy inne. I jest to problem opierania się. Kiedy jesteśmy twardzi, niepoddatni, oporni, twardego karku, opornych uszu, nie jesteśmy otwarci na to, co Bóg mówi i co Bóg czyni w naszym życiu, wtedy opieramy się. I niekoniecznie, że ten człowiek jest gliną poddającą się, a ten człowiek jest gliną opierającą się, ale jak to działa w moim życiu, nie wiem jak w waszym, mam okresy, kiedy się poddaję, a w innym czasie się opieram. I wiem, że utrudniam Bogu osiąganie Jego planów i Jego celów w moim życiu. Kiedy mam serce stwardniałe, kiedy mam myśli nieczyste, kiedy moje motywy też nie są do końca szlachetne, kiedy moje emocje są oschłe i oziębłe, wtedy jestem gliną, nawet w Bożych rękach, nie nadającą się w tym momencie do tego, aby Bóg kontynuował swoją pracę. I wtedy moją modlitwą jest i nadzieją, że łaskawy Pan nie wyrzuci mnie, ale zmiażdży i znowu wrzuci na swoje koło garncarskie i zacznie tworzyć coś nowego. A więc mamy potencjał poddania się. Mamy problem opierania się. I wreszcie jest perspektywa pokutowania. Czytaliśmy, że Bóg mówi, że nawet jeżeli postanowię zagrozić narodowi i zniszczyć naród i wykorzenić ich, to jeżeli glina wejdzie w stan pokuty, świadomości, że w tym momencie się nie nadaje i potrzebuje przemiany, potrzebuje nowego ugniatania, będzie potrzebowała nowego nawilżenia, może nowego wrzucenia na koło, to Bóg mówi, że pożałuje tego zła. Jeżeli rozumie, że Bóg pożałuje zła, to będzie kontynuował dobro i błogosławieństwo, wzrost i rozwój. Ale jest też, są też słowa, które napełniają strachem. Bo innym razem zapowiadam narodowi i królestwu, że je odbuduję i zasadzę. Interesującą rzeczą jest, że Bóg takie rzeczy zapowiadał przez proroków. I w Niniwie wiemy, że Bóg zapowiadał zniszczenie, ale glina pokutowała. Ale w innych miejscach Bóg zapowiadał błogosławieństwo, ale wielu z tych ludzi nie osiągnęło. Mamy wędrujących pielgrzymów z Egiptu do ziemi obiecanej. Bóg zapowiedział im, obiecywał im. Ale Słowo Boże mówi, że nie osiągnęli tego. Nie stali się posiadaczami tego, co Bóg obiecywał. I wielu ludzi pochopnie oskarża, szczególnie w dzisiejszych czasach, Ludzie oskarżają Boga, że jest niesłowny, że Jego słowo może nie zostało zapisane poprawnie, a może jest jakieś ukryte znaczenie, którego nie rozumiemy, kiedy Bóg obiecuje, że będzie błogosławił, a nie błogosławi. Ale Pan jasno mówi, że obietnica jest warunkowa, że jeżeli glina w obliczu obietnicy uczyni to, co jest złe w moich oczach, nie słuchając mojego głosu, to pożałuję dobra, które obiecałem mu wyświadczyć. I myślę, że do tego momentu my to wszystko wiemy. My już nieraz to wszystko słyszeliśmy. To wróćmy do początku historii, gdzie Bóg mówi do Jeremiasza: wstań i zajdź do domu garncarza, a tam objawię ci moje słowa. I mnie ten werset uderzył, ponieważ sobie pomyślałem, czyż Bóg nie mógł do Jeremiasza od razu powiedzieć: Jeremiaszu, raz zagrożę narodowi i królestwu, je wykorzenię wkrótce, ale jeżeli się nawrócą, to będę ich błogosławił. Innym razem będę obiecywał błogosławieństwo, ale jeżeli się odwrócą, to będę ich karcił. Jeremiasz by pewnie powiedział: Panie, dziękuję Ci za przypomnienie tych słów. My to już znamy, my już wiemy. Już nie raz żeśmy to doświadczali może. Dzisiaj byłem zachwycony na dole, bo czytałem na internecie o wydaniu Nowej Biblii Gdańskiej, bo bardzo lubię, dostałem Nowy Testament, a widzę, macie już całą Biblię Nową Gdańską. I otworzyłem ten fragment, który dzisiaj przeczytałem. I myślę, jak to jest w Nowej Biblii Gdańskiej, bo w Starej Biblii Gdańskiej jest, w Biblii Gdańskiej, a jest napisane mniej więcej tak, że wstań i udaj się do domu garncarza, a tam sprawię, że usłyszysz moje słowa. Jeżeli się zastanowimy głębiej, oczywiście odpowiednik angielskiego King James jest również tam: I will cause you to hear. Kiedy większość tłumaczeń mówi: tam przekażę ci moje słowo. I wydaje mi się, nie chcę się bawić w semantykę, że jakaś jest nieznacząca różnica, jest diametralna różnica, ponieważ Słowo Boże nam mówi, że są ludzie, którzy słuchają, a nie... Ja nienawidziłem matematyki. Oprócz oczywiście policzenia tam czegoś. Męczyłem się na tych lekcjach. Po prostu to był cud, że ja z matematyki zdałem. I mnie nudziła matematyka. I pewnego razu, to już było w liceum, siedzę na zajęciach matematyki, profesor tam coś tłumaczy. Ja patrzę mu prosto w oczy. A on mówi: Muszczyński, uważaj. W sensie słuchaj, tak, nie wiem, tak się mówiło. Uważaj, czyli słuchaj. Ja mówię: ja słucham, panie profesorze. Nie, ty nie słuchasz. Ja wdaję się w dyskusję. Ja mówię: ja słucham, przecież ja patrzę na Pana. A on mówi: wiesz, że jak poznałem, że nie słuchasz? Ja mówię: jak? Mówi: ty patrzysz na mnie, ale ja przeszedłem dalej, a twoje oczy w tym samym miejscu zostały. My znamy różnego rodzaju sztuczki w kościele. Amen. Często w niewłaściwym czasie. Amen. Bóg mówi do Jeremiasza: sprawię, że usłyszysz. I to słowo, ta ekspresja usłyszysz, chodzi o to, żeby usłyszeć w taki sposób, by nie tylko zrozumieć, ale żeby doświadczyć zmian. Nowy Testament mówi: usłyszeć i uwierzyć. Usłyszeć i wprowadzić w czyn. Ale to wprowadzenie w czyn to nie chodzi o mechanizm, to chodzi o to, że słowo nas przemienia i sprawia, że żyjemy inaczej, kiedy słuchamy, naprawdę słuchamy Bożego Słowa. Pan Jezus w pewnym momencie do swoich uczniów w Ewangelii Jana w 16 rozdziale, chyba w 12 wersecie powiedział, że wiele mam wam do powiedzenia, ale w tym momencie nie jesteście jeszcze gotowi. Jeremiasz nie był gotowy. Paweł również trochę innymi słowami mówi, że ciągle musiałem do was takie mleko podawać, tak mówić w ogólnikach. Nie mogłem tak powiedzieć, jakbym naprawdę chciał, bo mówi, bo cieleśni jesteście. I kiedy Bóg bierze Jeremiasza i mówi, idziemy do domu garncarza, to oznacza, zabieram cię z twoich obecnych okoliczności i wstawiam cię do miejsca, gdzie będziesz miał szansę załapać, o co mi chodzi, jeżeli takim językiem mogę to powiedzieć. I kochani, Bóg często robi to z nami. Może nie tak dosłownie, ale w różnoraki sposób Bóg mówi, Mirek, słucham Panie, idziemy do domu garncarza. Tylko z Jeremiaszem zrobił tak, że wziął go do domu garncarza jako obserwatora. Ale ze mną i z nami Bóg bierze nas do warsztatu garncarza jako glinę. I kiedy Bóg do mnie mówi, biorę cię do warsztatu garncarza, to wiem, że nie bierze mnie po to, żebym obserwował. Ale wiem, że jest coś w moim życiu, że bierze mnie jako kawałek brzydkiej gliny i rzuca na koło i zaczyna kręcić. I powiem wam, że ten okres w życiu, ten czas tej Bożej karuzeli nie jest przyjemny. Nie wiem, czy doświadczyliście, ale to koło garncarza może pojawić się w twoim i moim życiu jako okoliczności. Mieliście kiedykolwiek okoliczności, gdzie nagle wszystko w naszym życiu zaczyna się zwariowanie kręcić i tracimy całkowitą kontrolę nad wszystkim. I pojawia się strach, co będzie. Wszystko się kręci, wszystko się wali, pędzi, nie możemy złapać porządku. I często ludzie myślą, tragedia, a nie wiedzą, że jest to łaska Boża, zostali wzięci, zmiażdżeni i wrzuceni na koło garncarza, gdzie Bóg próbuje stworzyć z nas nowe, piękne naczynie. To koło garncarza to mogą być fizyczne przemieszczenia. Fizyczne przemieszczenia. Bóg musiał pobrać Jeremiasza z miejsca, w którym był i fizycznie go przenieść do domu garncarza, żeby mógł zrozumieć, co do niego mówi. I Bóg często używa takiego fizycznego przemieszczenia. Znaleźliście się kiedykolwiek nie według planu w szpitalu? Nie będę pytał o drugie, bo jest to delikatne, ale w historii wiemy, że Bóg niektórych umieszczał w więzieniu. Ja nie będę prosił o podniesienie ręki. Może niektórych wrzucił na koło emigracji. Są ludzie, których znam, którzy do dzisiaj, po latach, nie wiedzą dlaczego znaleźli się na emigracji. I mówią, mi było dobrze, a tutaj nagle coś się dzieje, coś się kręci. Nie wiem, o co chodzi. Fizyczne przemieszczenie to może być zwolnienie z pracy. Ja takiego doświadczenia, takiego fizycznego przemieszczenia doświadczyłem, kiedy 20 kilka lat temu pracując w fabryce domów jako stolarz, pomagając wtedy w polskiej społeczności, w której pastor Zbyszek Popis jest do dzisiaj. I pracowałem po 60, po 70 godzin w tygodniu fizycznie. Byłem przemęczony. I pewnego razu, będąc sam w pomieszczeniu, wbijając te gwoździe, obijając listwami okna i drzwi, modląc się w desperacji, Boże, przecież Ty mnie powołałeś. Przecież Ty wiesz, że jestem gotowy. Dlaczego? Dlaczego ja się... I też wiesz, Boże, że się pracy fizycznej nie boję. Dlaczego? I modląc się w pewnym momencie, i kochani, nie róbcie tego, nie bierzcie z tego przykładu, ja tak zrobiłem. Trzymając młotek w ręku w takiej pewnej desperacji, mówię i tak tym młotkiem o ziemię, mówię, Panie, zrób coś! I tak tym młotkiem o ziemię, młotek się odbił, kawałek ściany uszkodził. I tyle było mojej modlitwy. To było gdzieś we wtorek, w piątek. Szef woła mnie do siebie i mówi, Mirek, chciałem Ci coś powiedzieć, jesteś dobrym pracownikiem, nie myśl źle o sobie. Wiecie, jak ktoś taki wstęp robi, wiecie, co będzie. I mówi, ale niestety likwidujemy etaty i znalazłeś się na liście tych, którzy będą musieli pożegnać się z tym miejscem. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, że Bóg mnie wrzucił na swoje koło. Ale wszystko od tego momentu zaczęło się kręcić. Mam żonę, która jest z naszym synem w domu. Ja jestem bez pracy. I co będzie dalej? Skracając tą historię, 2 miesiące później już byłem pastorem Polskiego Centrum Chrześcijańskiego w Chicago. Obawiam się, że gdybym miał tą pracę, którą bardzo lubiłem, nie wiem, czy bym się zgodził. A powiem wam dlaczego. Dlatego, że Polskie Centrum Chrześcijańskie w tamtym czasie miało chyba 12 członków, a w niedzielę spotykała się grupa 30 kilku osób o 3 po południu. I to nie chodzi o to, że musi być odpowiednia ilość ludzi, ażebym ja się zgodził na coś. Tylko oni sobie zażądali i powiedzieli, że my chcemy Ciebie na cały etat. I ja nie zapytałem, ile Was jest, tylko zapytałem, ilu Was członków jest. Jeden ze starszych zborów mówi, mamy 12 członków. I ja wtedy tak nie wyglądałem, więc odchudzania nie potrzebowałem. I myśmy się zgodzili na to. Ponieważ pomyślałem, cokolwiek nam dadzą, to będzie więcej niż dotychczas, bo nie mamy żadnych dochodów. Ale wtedy prawdopodobnie nie miałbym odwagi, gdybym pracował. Bo przecież trzeba być odpowiedzialnym. Oni niczego mi nie mogli obiecać. Więc ja miałem pełnoetatową pracę, złych pieniędzy nie zarabiałem. Jak bym mógł zrezygnować i pójść się zająć jakąś grupą ludzi, która ma marzenia wielkie? Ale tak się stało. Bóg umieścił mnie na swoim kole fizycznego przeniesienia i wtedy mówię, to przyjedziemy, spróbujemy i tak już 22 lata próbujemy w Chicago pracować. Innym razem Bóg umieszcza nas na kole czasowego przesunięcia. Na czym to polega? Kiedy coś się opóźnia w naszym życiu, tak bardzo czegoś pragniemy. Pragniemy tego awansu. Pragniemy, aby, to jest do osób w stanie wolnym, aby ta właściwa osoba pojawiła się w naszym życiu. Pragniemy służby. Pragniemy jakiegoś rozwoju. I coś się przesuwa w czasie. Innym razem ktoś nie dotrzymuje obietnicy. Takie koło przesunięcia w czasie było z Józefem, który był w więzieniu. I kiedy dwóch usługujących na dworze króla wychodziło z więzienia, Józef poprosił, jak będziecie przed Faraonem, wspomnij na mnie. Ten pierwszy jak wychodził, Słowo Boże mówi, że jeden został powieszony, dokładnie się spełniło tak, Ale ten drugi zapomniał. Po prostu zapomniał. To wszystko. Tam nie było, nie, Józef się nie kwalifikuje. Po prostu nie wspomniał. Ile razy w życiu nam się wydaje, że ponosimy straty, coś się opóźnia, jesteśmy z czegoś obrabowani tylko dlatego, że ktoś po prostu zapomniał. Nie dotrzymał obietnicy. Ale nie wiemy, czy przypadkiem to nie jest Boże rzucenie nas na koło garncarskie, gdzie coś się przesuwa w czasie tylko dlatego, że w danym momencie nie jesteśmy gotowi na zrealizowanie tego, czego pragniemy w naszym życiu. I wreszcie jest więcej tych kół, ale ostatnie, które chcę wspomnieć, uważam jako bardzo ważne, z czym często się zmagamy w życiu, to są koło relacyjnych niespodzianek. Ja doświadczyłem czegoś takiego. Kiedy najlepsi przyjaciele, najbliższe osoby zawodzą. Kiedy czegoś oczekiwaliśmy, że w danym momencie ktoś nas wesprze, w innym momencie ktoś powie całą prawdę, ktoś nas wybroni, i nagle taka osoba zawodzi. Przez może naszą nieostrożność ktoś się obrazi. I tego ostatniego koła nie miałem. Dodałem je w tym tygodniu, ponieważ miałem sytuację, gdzie dokładnie 20 lat temu przez niemądre nieporozumienie, głupie nieporozumienie, straciłem jednego z najlepszych przyjaciół, który powiedział mi, że nie chce mnie znać i nie chce ze mną rozmawiać. I po 20 latach, w tym tygodniu, byłem w stanie się spotkać i mój przyjaciel, po 20 latach zero kontaktu, mówi do mnie, tęskniłem za tobą. Ja mówię, ja tęskniłem za tobą. Spotkaliśmy się na obiedzie. On jest dużo szczuplejszy ode mnie, ale zjedliśmy po takim schabowym. Powspominaliśmy, porozmawialiśmy, popłakaliśmy się i uznaliśmy, że jeśli chodzi o nasze relacje, to jest 20 lat stracone. Ale dziękowaliśmy Bogu, że dał nam łaskę z powrotem odświeżyć te relacje, że możemy być w kontakcie i tylko oczekiwać, co z tego powstanie, co Bóg jeszcze z tego zrobi. 20 lat. I powiem wam, że przez te 20 lat nie przyzwyczaiłem się. Regularnie mnie to gdzieś uwierało, ale nie wiedziałem, co z tym zrobić. On mówi, wiesz co, ja odczuwałem dokładnie tak samo. Nieraz myślałem, żeby podnieść słuchawkę. Bez oskarżania się, bez wytykiwania sobie uścisnęliśmy się. I postanowiliśmy nadrobić, na ile się da, te minione 20 lat. To Bóg niejednokrotnie wrzuca nas czy dziedziny naszego życia jako taką brzydką, odrażającą kupę gliny po to, aby stworzyć piękne naczynie ku swojej chwale. Istnieje taka historia pewnej wazy. Oczywiście jest to historia bajeczna, ponieważ waza w tej historii rozmawia, ale jest niesamowita lekcja. W pewnym sklepie, gdzie właśnie produkty, wyroby gliniane były sprzedawane, bardzo drogie, weszła pewna kobieta i na półce zobaczyła przepiękną wazę. I mówi, jaka piękna jesteś, wazo. I waza spojrzała na kobietę i mówi, łatwo ci powiedzieć, ale ty nie wiesz, co się wydarzyło. zanim stałam się taka piękna. Właściciel tego sklepu jednego dnia wziął łopatę i poszedł na pobliską cegielnię i w miejscu, gdzie była glina, wykopał dziurę i wrzucił tą glinę do wiadra i przyniósł mnie tutaj do tego miejsca, gdzie z tyłu jest warsztat. Zalał mnie wodą, zaczął ugniatać i ugniatać. I wziął ten gumowy, szeroki młot i zaczął bić i bić po to, żeby każdy pęcherzyk powietrza. Widzieliście, jak wygląda naczynie, gdzie pęcherzyk powietrza został zostawiony? To są uszkodzenia. Takie naczynia później się za tanie pieniądze sprzedaje. I bił, kiedy już nie mogłam i błagałam, przestań, a on bił i nie rozumiałam, czemu on mnie tak bez litości bije. I kiedy już mnie ubił, wrzucił mnie na koło i zaczął kręcić. I brało mnie na wymioty. I błagałam, i prosiłam, a on dalej kręcił. Aż ze mnie coś ukształtował, a ja nie wiedziałam co. Bo ja ciągle czułam się taka sama, kawałkiem gliny. I kiedy mnie ukształtował, wstawił mnie do pieca i podkręcił. I wyłączył klimatyzację. I podhajcował. I kiedy ja już błagałam, że już dość, że już mi gorąco, że już się poca, a później, że już sucha jestem, a że już jestem tak twarda, że już z tego nic nie będzie. On dalej tylko zaglądał tam. I kiedy ja już zrezygnowałam, że już dłużej nie wytrzymam, on mnie wyciągnął, postawił. I kiedy już myślałam, że to już jest koniec, zadzwonił po człowieka, który przyszedł, pootwierał jakieś puszki śmierdzących farb i zaczął malować. I znowu te zapachy. Przecież to szkodliwe dla zdrowia. I zaczął malować. I kiedy skończył, wtedy postawili mnie na półkę. I na tej półce było lustro. I kiedy spojrzałam w to lustro, wtedy zrozumiałam, dlaczego garncarz mnie traktował w ten sposób. Kochani, być może niektórzy z nas dzisiaj się tak czują jak ta waza. Józef w Egipcie po wielu, wielu latach też powiedział, teraz dopiero rozumiem, po co to wszystko. Okrutne tragedie, sprzedanie, fałszywe oskarżenia, więzienie, oszustwo przed ojcem, separacja od rodziny. Po latach mówi, teraz dopiero wiem, że Bóg za tym stał. Być może dzisiaj nie jesteś w stanie jeszcze powiedzieć, że Bóg za tym stoi, ponieważ dzieje się coś w twoim życiu, że ciągle nie rozumiesz po co. A może coś się wydarzyło, że wygląda dla ciebie jak finał, jak zakończenie i nie widzisz, że coś dobrego z tego powstało. To oznacza, że to jeszcze nie koniec. Że garncarz nie zakończył procesu w twoim życiu. I dlatego dzisiaj chciałbym wezwać cię. Zaufaj. Zaufaj Bogu. Tak jak powiedziałem na początku, jest nieograniczony potencjał w poddaniu się garncarzowi. Bez względu na to, jak bolesne to jest. Stary i Nowy Testament jest pełen zachęt i napomnień. Piotr mówi, nie dziwcie się, nawet jak was ogień przypala, bo chodzi, żeby wiara wasza była jak złoto wypławione w ogniu. Proces nieciekawy, ale produkt piękny. Ludzie, którzy przeszli przez to, oni wiedzą, jak reagować. Kiedy ktoś przychodzi i mówi, ale jesteś cierpliwa. I sobie myślimy, gdybyś tylko człowieku wiedział, jakie lekcje. A ty to tak się nie obrażasz. Tak we wszystkim Bogu ufasz. Oj, żebyś tylko wiedział, jakie koszta musiały być zapłacone, żeby Bóg mnie doprowadził do tego miejsca. Takich rzeczy się nie mówi, ale takie rzeczy się myśli. I takie rzeczy myślą ci, którzy już przez to przeszli i dalej przechodzą. I dlatego dzisiaj chciałbym zachęcić cię, bądź gliną poddaną. Nie opieraj się Glina opierająca się to ta, która jest stwardniała, która ma w sobie nieczystość, która jest sucha. A kiedy widzisz te rzeczy, to jest niesamowita perspektywa w opamiętaniu się, w pokucie. Kiedy odwracamy się od tego wszystkiego, nawet Boże negatywne zamiary się zmieniają na plany błogosławieństwa w Twoim i moim życiu. I dlatego chciałbym teraz modlić się. Chciałbym modlić się z Wami o to, aby dzisiejszy wieczór był takim miejscem uświadomienia sobie, tak jak Jeremiasz zobaczył i zrozumiał, co Bóg robi z Izraelem. Aby Bóg mógł coś Ci dzisiaj pokazać. Aby jakaś zachęta, jakieś pocieszenie, jakieś zapewnienie wstąpiło do Twojego serca, że w środku okoliczności, w których jesteś, gdzie wszystko może się kręci, gdzie nie masz kontroli, gdzie nie znasz odpowiedzi, dlaczego jest, jak jest, żebyś mógł zaufać, mogła zaufać, że gancarz umieścił Cię na kole i On nie pozwoli, żebyś spadła z tego koła. Ale jeżeli będziemy poddani, On będzie dalej formował wszystko według swojego uznania. Pochylmy swoje głowy tam, gdzie siedzimy. I pozwólmy Duchowi Świętemu, aby pracował. Pozwól Mu. Poddaj się. Zrezygnuj z tego, czego się tak kurczowo trzymasz. Rozmawiaj w tym momencie z Bogiem szczerze. Powiedz Mu o sytuacjach, gdzie wiesz, że masz przebaczyć, ale ciężko Ci. I na dzień dzisiejszy nie jesteś gotowy, chyba że da Ci teraz łaskę. To będziesz gotowa. Może coś się tragicznego wydarzyło i nie rozumiesz dlaczego. Powiedz Bogu, że nie musisz rozumieć, ale ufasz Mu, że On to obróci w coś. Ku swojej chwale i Twojemu błogosławieństwu, a przez Ciebie uczyni naczynie, że przez Ciebie będzie błogosławił drugich. Powiedz Mu, że Go kochasz. Powiedz Mu, że Mu ufasz. Przeproś Go. Przeproś Go za opory. Przeproś Go za to, że często mówisz gancarzowi, co ma robić. Przeproś Go, że nie ufasz, bo za pierwszym razem coś się nie udało. Pamiętaj, że to nie jest wina gancarza, nigdy wina gancarza. Może nawet nie wina Twoja. Po prostu takie były okoliczności. Tak było. Ale nasz gancarz jest gancarzem nowych szans. Nigdy nie rezygnuje. Panie, modlę się teraz o każdego brata, każdą siostrę, każdego mężczyznę, każdą kobietę w starszym, starszych, młodszych, średnich, o wszystkich, Panie. Nasze serca są przed Tobą jawne. Wszystko jest, Panie, jawne jak na dłoni. I Ty nie tylko nas znasz, ale jako Ojciec znasz, kochasz nas. Panie, modlę się, abyś przez swoją moc, obecność Twojego Ducha Świętego i Twoje żywe Słowo ugniatał, miażdżył, oczyszczał. Rzucał nas, Panie, na te niewygodne koła garncarskie. Ale wiemy, że nawet kiedy wszystko się kręci, właśnie wtedy jesteśmy w Twoich rękach. Nawet kiedy się nie czujemy, a czasem kiedy źle się czujemy, jesteśmy w Twoich ojcowskich rękach. Dzisiaj, Panie, modlę się, abyś kogoś o tym zapewnił, abyś kogoś pocieszył, abyś komuś dopomógł przez łaskę Twoją, by wiara powstała, by ktoś dzisiaj mógł postanowić, że będzie wierzył, nie będzie się wahał, i pozostanie wierny Tobie. Przemieniaj nas, Panie. Dokonuj tej przeróbki. Potrzebujemy tego makeovera w naszym życiu. Chcemy być nie do poznania przemienieni przez Ciebie, ale za to podobni do Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Panie, tego pragniemy. Tego oczekujemy. Kochani, tak jak jesteśmy w modlitwie, jeżeli nie chodzi o ilość osób, ale być może są osoby, które szczególnie potrzebują zachęty. Potrzebują, aby ktoś podszedł. Wiem, że tu się takie coś praktykuje. Dzisiaj rano pastor Dąbrowski zapraszał. Chciałbym również umożliwić to. Kiedy za chwilę grupa poprowadzi nas w śpiewie, jeżeli chcesz przyjść tutaj i powiedzieć do któregoś z pastorów, którzy podejdą, módl się o mnie, bo w tym momencie właśnie na takim kole jestem i potrzebuję łaski, potrzebuję pomocy, wytrwałości. Możesz powiedzieć, co to jest, nie musisz, ale ktoś się może z Tobą modlić. Dzisiejszy wieczór może być wieczorem przemiany, przeróbki, prawdziwego makeovera dla Bożej chwały. Zapraszam.